Amerykański dziennik Wall Street Journal podaje, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden otrzymał na swoje biurko raport na temat pochodzenia koronawirusa, który pochłonął już miliony ofiar na całym świecie. Z raportu ma wynikać, że pochodzenie wirusa jest nieznane. Dlaczego? Bo Pekin nie przekazał Waszyngtonowi stosownych informacji. A w artykule czytamy, że winę za porażkę raportu ponoszą chaos i brak współpracy wewnątrz administracji amerykańskiej. Czy przez walki amerykańskich biurokratów USA przegrają z Chinami? O czym świadczą wnioski raportu i jak to przekłada się na podwórko polskie? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Hanna Jezgarska, zapraszam. A moim Państwa gościem jest dzisiaj nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czekamy na Wasze pytania i komentarze do tego programu. Zostawiajcie je na czacie i w mediach społecznościowych. Możecie oznaczać nas też hashtagiem IPPTV. Wtedy Wasze tweety będą mogły pojawić się na dole ekranu. A przechodząc już do głównego tematu naszego programu, jak już wspomniałam, we wstępie Joe Biden otrzymał raport, na którego sporządzenie wyznaczył 90 dni, a raport ten dotyczy pochodzenia koronawirusa. Pani redaktor, wnioski z tego raportu opisała gazeta Wall Street Journal i jak w ogóle doszło do jego powstania?
No tak, rzeczywiście, to znaczy nie ma, znamy jeszcze tak naprawdę tego raportu, nie został opublikowany, też administracja amerykańska na jego temat się nie wypowiada, ale dziennikarze Wall Street Journal dotarli już do urzędników administracji Bidena, którzy no, potwierdzili to, że rzeczywiście ten raport jest i jego wyniki no, są właśnie można powiedzieć śmieszne, gdybyśmy nie mówili o milionach ludzkich istnień, to znaczy no, stwierdzono to, co stwierdziła między innymi delegacja Światowej Organizacji Zdrowia, która pojechała do Chin, no, że właściwie to trudno powiedzieć, skąd ten wirus się wziął, a tłumaczenie amerykańskiej dziś administracji Bidena jest śmieszne, no bo oni tłumaczą, że oni nie mogli tego dojść, czy to jest tak naprawdę wirus, który uciekł z laboratorium, czy to jest wirus, który powstał w sposób naturalny, dlatego że Chińczycy no, po prostu nie dali im informacji, które chcieli. No, niestety to wygląda dość naiwnie, jeżeli oni uważali, że oni wystosują listę pytań do strony chińskiej, a strona chińska im powie, no tak, na te wszystkie odpowiemy, dajcie nam trochę czasu i powiedzą jeszcze kiedy. No wiadomo oczywiście, że on tutaj Chińczycy rozgrywali tak karty, żeby te odpowiedzi nigdy nie przyszły. Amerykanie musieli rozłożyć ręce. Biden chciał, powołał, ogłosił, że daje 90 dni, dlatego między innymi, że ten pierwszy raport grupy naukowców, niestety także w takich, którzy powiązani są z Chinami, ze Światowej Organizacji Zdrowia, udała się do Wuhan i tam miała przeprowadzić śledztwo. I mimo, że w Wuhan byli, no to okazało się, że do wielu danych i miejsc, które były krytyczne dla tego, żeby ustalić, co tak naprawdę się wydarzyło, to nie zostali dopuszczeni przez stronę chińską i wrócili z takim samym stwierdzeniem. No właściwie trudno powiedzieć, no być może, wtedy już mówiono, że tej kwestii, że to uciekło z laboratorium jednak nie można wykluczyć, ale tak naprawdę no nic nie można stwierdzić, jakie są przyczyny powstania, co stoi za tym wirusem, który zabił ponad 4 miliony ludzi na całym świecie. Wtedy Światowa Organizacja Zdrowia, jej szef no, trochę nabrał odwagi i stwierdził, że trzeba zrobić drugą wycieczkę do Wuhan i to zbadać. Na co Chiny powiedziały, no drugiej to już nie będzie, to my to już w ogóle nigdzie nie wpuścimy, tutaj współpracować z wami nie będziemy. No i dlatego między innymi administracja Bidena przyciskana także z różnych stron, także polityków, przede wszystkim republikańskich, ale i wśród demokratów są politycy, którzy no, wiedzą, skąd tak naprawdę ten wirus się wziął, a także niektórych dziennikarzy, którzy cały czas pracują nad nad tym, skąd tak naprawdę wziął się ten wirus. Za kilka tygodni ma wyjść w Australii podobno bardzo dobra książka, która bardzo dużo nam powie o pochodzeniu tego wirusa. I to wszystko spowodowało, no, że Biden ogłosił te 90 dni dla amerykańskiego wywiadu. Wiedzieliśmy także, że te wywiady mają no, różne informacje i one są takie wykluczające się, więc nie można było na podstawie informacji, które miał Biden, jak na razie tak twierdzono, no, ostatecznie powiedzieć, skąd ten wirus się wziął. Więc dał te 90 dni, no i okazało się, że po 90 dniach efekt jest taki sam. Ale to, co ten artykuł pokazuje w Wall Street Journal, jest bardzo ciekawy, to pokazuje no właśnie taki chaos, ale według mnie taki chaos pod kontrolą, bo wszystko ten chaos no, rozgrywał się jednak w bardzo znamiennym czasie dla Stanów Zjednoczonych. Znaczy widzimy, że pierwsze kroki, które Amerykanie podjęli w sprawie wyjaśnienia tego, skąd tak naprawdę wirus pochodzi, były bardzo dobre. Departament Stanu pod przywództwem Mike'a Pompeo w jednym z wydziałów do spraw kontroli zbrojeń stworzył taką grupę ludzi. Ściągnięto do niej ludzi nie z departamentu, tylko ekspertów do spraw broni biologicznej, do spraw koronawirusów, którzy zaczęli to studiować i też wtedy nie mieli informacji dostarczonych im przez Pekin, tylko no, ściągali to, co było możliwe. I ustalili kilka bardzo ważnych rzeczy, które już w ostatnim czasie także pojawiły się w prasie, ale to wiemy już teraz, że to dzięki tej grupie te informacje do nas dotarły. Między innymi to, że już na jesieni 2019 roku pracownicy laboratorium Wuhan mieli symptomy koronawirusa, tego COVID-19. Czyli mamy jesień 2019. Przypominam, że Chiny oficjalnie przyznały się, że ten wirus przenosi się z człowieka na człowieka pod koniec stycznia, czyli właściwie pół roku później, kiedy już dokładnie wiedzieli, bo mieli w tym laboratorium ludzi, którzy na niego chorowali, jak niebezpieczny on jest. Także ta grupa w Departamencie Stanu ustaliła, że laboratorium Wuhan prowadziło tajny projekt badawczy dla armii chińskiej. I mając te wszystkie dane, informacje zebrane, ostatecznie pod koniec już kadencji Trumpa, pod koniec 2020 roku, zdecydowali się sporządzić taką formalną skargę dyplomatyczną, gdzie między innymi no, byłoby wspomniane, byłoby mówione, że badania prowadzone w laboratorium Wuhan nad koronawirusami są złamaniem konwencji o broni biologicznej, do której przystąpiły także Chiny. I to miano podnieść na, ta nota miała być zaprezentowana na jakimś forum międzynarodowym, na jednym ze spotkań ONZ. No na to liczono. To była taka grupa pod przywództwem dyrektora tego wspomnianego przeze mnie Wydziału Kontroli Zbrojeń. No i on już pod koniec grudnia, najpierw to opracowała ta grupa, zaczął to dalej przedstawiać i trafił do jednego z podsekretarzy Departamentu Stanu. To już był koniec grudnia, przypominam, już było wiadomo, że raczej no, Trump odejdzie, że jego przeciwnicy, no, przede wszystkim Biden miał wygrać, już było to przez wszystkie czołowe media odbębnione. Więc on zaczął to, ten podsekretarz stanu zaczął to blokować, sprawa dalej nie wyszła do tego chóru osób, które zaczęły kwestionować to albo uważały, że to jest nieodpowiedni moment, żeby to teraz reprezentować, dołączyło między innymi Departament Zdrowia. Departament Zdrowia amerykański argumentował to tym, że Światowa Organizacja Zdrowia za chwilę wyśle delegację. No jak my teraz przedstawimy taką notę dyplomatyczną oskarżającą Chińczyków, to oni się na nas obrażą i w tej delegacji nie wpuszczą. No jak się skończyło śledztwo Światowej Organizacji Zdrowia, wiemy, na nic to się nie przydało, ale w każdym bądź razie wstrzymano tę notę dyplomatyczną. Za kilka dni później do władzy doszedł Biden, odsunięto tę grupę, która za Trumpa pracowała nad właśnie pochodzeniem koronawirusa, a ta nota dyplomatyczna przez Bidena została wyrzucona do kosza. No i dalej już to ta historia potoczyła się tak, jak potoczyła. Cała była dramat, prawda, że tu jakieś śledztwo kolejne Światowej Organizacji Zdrowia 90 dni, a to wszystko miało się skończyć tak, że Amerykanie powiedzą, że administracja Bidena powie, że no właściwie to oni nic ustalić nie mogą, bo jak powiedział jeden z urzędników Trumpa, Bidena, przepraszam, Wall Street Journal, nie mamy żadnego cudownego środka, który zmusiłby Chiny do otwarcia się w temacie właśnie pochodzenia wirusa. Czyli taka niemoc, która według mnie no jest taką i chaos według mnie jest kontrolowany. Jak mówię, według mnie jest kontrolowany, bo on się wpisywał w to, co wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie, kiedy już było wiadomo, że Biden słabł, to zaczynał się wewnątrz samej administracji, Trump słabł, to samej wewnątrz administracji Trumpa wychodzili wtedy na czoło ludzie, którzy blokowali te informacje do momentu, w którym stery w pełni przejął Joe Biden.
No właśnie ta wypowiedź amerykańskiego urzędnika o tym, jak to nie mamy żadnego środka, który by zmusił Chiny do przekazania tych informacji, no w taki właśnie smutny sposób konkluduje ten artykuł. Pani redaktor, no ale dlaczego świat, dlaczego Stany Zjednoczone, dlaczego Światowa Organizacja Zdrowia są takie bezradne, jeśli chodzi o przekonanie w jakiś sposób Chin do tego, żeby te informacje przekazały? No bo z drugiej strony przecież gdyby Chiny nie miały nic do ukrycia, no to przecież nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby te informacje przekazały.
No tak, znaczy to na pewno, ale też jest nieprawdą, że Amerykanie nic nie mają, żadnego złotego środka, żeby Chińczyków zmusić do tego. To jest niewielkie kłamstwo. Wiara w to byłaby wiarą w to, że to jest na upadłe zupełnie już imperium. No jednak tak nie jest. To, co bardzo często mówiono za rządów Donalda Trumpa, że jest wiele ruchów, które można wykonać. Między innymi na przykład zablokować działalność czołowych chińskich banków w Stanach Zjednoczonych. No to jest coś, co by uderzyło w dramatyczny sposób w finanse chińskie i w biznes chiński. I jeżeli chodzi o los ponad 4 milionów ludzi, ich rodzin i wszystkich tych, którzy zachorowali, no jest tego wart. Tylko no widać, że no nie ma woli po prostu. To nie jest to, że nie ma możliwości, tylko po stronie amerykańskiej nie ma woli, po stronie obecnej amerykańskiej administracji nie ma woli tego wyjaśnienia. Według mnie no wynika to z tego samego, dlaczego Światowa Organizacja Zdrowia nie reagowała, mając już od samego początku, no ale pod koniec 2019 informacje od Tajwańczyków, że to jest niebezpieczny wirus i przenosi się z człowieka na człowieka. No po prostu tam jest bardzo wielu ludzi, którzy są kontrolowani już przez Chiny, którzy tak jak szef Światowej Organizacji Zdrowia zawdzięcza swoją karierę Chińczykom, tak wiele ludzi zawdzięcza majątki, a także i kariery i pewne sukcesy naukowe, polityczne Chińczykom. No, stopień infiltracji przez Chińczyków administracji amerykańskich, instytucji naukowych, z których często też wywodzą się członkowie, czy think tanków amerykańskich, z których wywodzą się obecnie członkowie administracji Donalda Trumpa, jest przerażający.
Wspomniała pani redaktor jeszcze wcześniej o tej konwencji o broni biologicznej. No jeśli zostałoby udowodnione, że Chiny postanowienia tej konwencji złamały, no to ciekawią mnie jeszcze konsekwencje. Co wtedy mogłoby
To jest na pewno główna podstawa do tego, żeby żądać odszkodowań. No to znaczyłoby, że oni wywołali wojnę z użyciem broni biologicznej. No to już nie byłoby żadnego wymówki, żeby nie żądać odszkodowań. To był najlepszy argument do tego. Widać, że tutaj administracja Trumpa no rzeczywiście zrobiła dobrą robotę. No oni rzeczywiście wyciągnęli taki najsilniejszy argument, na którym Chińczycy nie mogliby uciec od konsekwencji, gdyby to rzeczywiście dalej było ciągnięte. No ale no widzimy, że bardzo precyzyjnie też czasowo to rozegrano, czekano na moment, w którym można to zablokować i przekonać też, bo kilka miesięcy już później, za Bidena, między innymi jeden z uczestników tej grupy w Departamencie Stanu, no mówił, że właśnie blokujący podsekretarz stanu, jego argumenty potem były wysunięte przed Bidenem, żeby całą tę notę, skargę dyplomatyczną wyrzucić do kosza. No, czyli to było sprawnie wykonane i wiemy dokładnie, kto brał udział. Teraz tylko trzeba prześledzić, no, czy ci ludzie brali wcześniej udział w jakichś projektach, które finansowały Chiny, bo już za każdym razem, kiedy patrzymy na jakąś decyzję administracji Trumpa, Bidena, i widzimy, jacy ludzie za tym stoją, no to zaraz się okazuje, że są to ludzie bardzo mocny, mający bardzo duże korzyści ze strony chińskiej. No dzisiaj także Reuters pisze o tym, że administracja Bidena zgodziła się na zakup przez Huawei chipów samochodowych. To jest Huawei, oczywiście jest na liście, tej czarnej liście z 2019 roku Trumpa, zakazującej firmom amerykańskim sprzedaży chipów i komponentów Huawei. Administracja Bidena zgadza się na chipy samochodowe, tłumacząc to tym, no, że one nie są tak wysokiej, tak sophisticated, no, takie no, dużej jakości jak te do G7, więc no, tu głównie chodziło, żeby zahamować rozwój Huawei, kontrolę przez Huawei nad G5, przepraszam, także 5G, przepraszam. Także że to nie o to chodzi, więc tutaj można im pozwolić. No ale eksperci także mówią, że pewne komponenty z tych chipów samochodowych mogą być wykorzystywane w chipach 5G, także to będzie już taka otwarcie furtki dla Huawei. No i jak gdyby odejście od tej polityki Trumpa w tej kwestii, mimo że na początku Biden twierdził, że no, te sankcje na Huawei będą utrzymane. Ale właśnie mamy taką decyzję i National Pulse, amerykański portal konserwatywny, no pokazuje nam, kto za tym mógł stać. Mówi się o doradcy Joe Bidena, Stevie Ricchetti, którego brat prowadzi firmę lobbyingową w Waszyngtonie, firmę, która za administracji Trumpa, Bidena, przepraszam, zarabia ogromne pieniądze, a wśród jego klientów są amerykańskie firmy bardzo mocno powiązane i zarabiające pieniądze na współpracy z Huawei czy z chińską firmą SMIC, która jest firmą państwową, czołowym producentem chipów, półprzewodników. Także no lobbying, prawda? Już wiemy z której strony i od razu widzimy zmianę decyzji administracji Bidena.
No właśnie, słuchając tego wszystkiego, no można by pomyśleć, że tak naprawdę no, Stany Zjednoczone już są powoli przejmowane, powoli, ale skutecznie przejmowane przez Pekin. Czy tak jest? No i jaka jest szansa i jakie mogą być sposoby na to, żeby to odwrócić?
Znaczy, no rzeczywiście, patrząc na wszystko to, co się dzieje w tej chwili, zwłaszcza na ostatnie nominacje, różnego rodzaju nominacje na ludzie wokół Bidena, no to rzeczywiście są to osoby, które są bardzo mocno związane w jakimś stopniu z Chinami. Nawet jeżeli od czasu do czasu wypowiedzą jakieś ostre zdania w tym temacie, to nie wiemy, czy ta wcześniejsza współpraca, na przykład współpraca z jakiegoś rodzaju think tankach, tak jak wiemy o obecnym, o nominowanym właśnie ambasadorze chińskim, amerykańskim w Chinach, Bernsie, który no, przedstawia się jakiego takiego zawodowego dyplomatem. Zawsze, powiem szczerze, trochę uśmiecham się, jak słyszę, jak pan Szczykowski mówi, jak to dobrze są zawodowi dyplomaci. No pani Mosbacher nie była, ale teraz ma przyjechać zawodowy dyplomata do Polski. No to tu mamy właśnie takiego zawodowego dyplomatę, bardzo mocno powiązanego z Chinami, bo jak się zakończyła jego kariera dyplomatyczna na krótko za między innymi Trumpa, no to zaczął pracować jako doradca w jednej z amerykańskich firm konsultingowych, które ma swoje biura w Pekinie, w Tianjin w Chinach i która zatrudnia członków Komunistycznej Partii Chin. I to jest firma także, która zaangażowała się w program, w którym także zaangażowana jest firma działająca w Xinjiangu, na którą sam rząd Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje za łamanie praw człowieka. Tenże sam właśnie nominat na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Chinach także no, udzielał się w mediach komunistycznych chińskich jako ekspert, jako komentator. Między innymi miał wypowiedzi. Nie wiem, czy mnie słychać w tej chwili.
Słychać bardzo dobrze.
Bo widzę, że mi się obraz tutaj zatrzymał, ale to dobrze. Ten nominat Bidena na ambasadora w Chinach był komentatorem w mediach państwowych, między innymi w China Global Television Network. To jest to medium, które Trump wpisał jako agent obcego państwa, czyli no, są podejrzenia albo są dowody na to, że to nie jest tyle medium, tylko prawdopodobnie firma, tylko prawdopodobnie no, jakieś ramię amerykańskiego, chińskiego, przepraszam, wywiadu. No więc takich ludzi wybiera w tej chwili Biden i tego się nie da zatrzymać, chyba dopóki nic nie wskazuje, no bo z dnia na dzień mamy takie informacje, z dnia na dzień dowiadujemy się, jakaś decyzja, za którą stoją ludzie powiązani z Chinami, a to jakoś nominacja powiązana z Chinami ma miejsce. No, tego się nie da zmienić, dopóki nie odsunie się od władzy demokratów, więc te wybory do kongresu no, są jedynym takim chyba momentem, w którym Amerykanie będą mogli to zrobić, ale to są 2 lata rządów demokratów i coraz większych chińskich wpływów.
Pani redaktor, może przenieśmy się na chwilę na podwórko polskie, no bo tutaj rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, o ich relacjach i perypetiach z Pekinem, no ale tak naprawdę, no to co to interesuje przeciętnego Polaka? No bo tutaj ktoś mógłby zapytać, no jak to przełożyć na właśnie realia polskie?
Znaczy, no na pewno to, że jest słabość Stanów Zjednoczonych, no to jest no takie zachęta do Chin, aby realizować swój program ekspansji. Chiny, widząc, jak coraz mocniej kontrolują elity establishment w Stanach Zjednoczonych, no wiedzą, że jest to jednocześnie, że stamtąd nie przyjdzie żaden ratunek, ani także nie przyjdzie żadne wskazanie zagrożeń, tylko wręcz przeciwnie, będzie mówienie, że no z Chinami można współpracować w pewnych kwestiach, tak jak Biden od samego początku, po jego jednym z pierwszych wystąpień powiedział, że są takie kwestie, na przykład o zmiany klimatyczne, czy pandemia, z którymi będzie w tych kwestiach chce z Chinami współpracować. No więc tą narrację będziemy słyszeli. No wiemy, że za administracji Trumpa myśmy dowiedzieli się, że na terytorium Polski działa szpieg pracujący w Huawei. No więc prawdopodobnie takich ostrzeżeń nie będziemy mieli. Więc no, to jest dla sojuszników Stanów Zjednoczonych, Joe Biden jako prezydent i działająca wokół niego chińska agentura, no to jest bardzo zła wiadomość. Ale to także powoduje, że ta chińska agentura i te chińskie wpływy no, będą mocniejsze w naszym regionie, słabszym, bo mniej rozumiejącym zagrożenie chińskie, mniej mających ekspertów na ten temat i mogących pojąć całą sytuację. I będzie powodować, że będziemy mieli no, prawdopodobnie większe zainteresowanie i agenturą, i chińskim kapitałem. I to może być bardzo niebezpieczne dla Polski, no, widząc, że niestety polskie elity zachowują się tak jak i amerykańskie elity. To znaczy na te wpływy są bardzo podatne.
Mamy już pierwsze pytania od naszych widzów już w tym temacie. Micho2310. Według mnie Biden jest tylko zasłoną dymną, że niby USA są przeciwko Chinom. Niedługo z powodu jego stanu zdrowia władzę przejmie ekipa komunistów Kamali Harris, a wtedy już tylko krok do wojny domowej. A to są bardzo złe wieści dla Polski i świata.
Znaczy widzimy w tej chwili taki modus operandi Bidena, to znaczy on najpierw podejmuje jakąś mocną, niby mierzoną w Chin decyzję, tak jak w prawie tego raportu. No tutaj będzie 90 dni, przygotujemy raport, no bo nie może być tak, że wywiad ma jakieś rozbieżne informacje albo że Światowa Organizacja Zdrowia nie może dalej działać. Po czym mija 90 dni, no jest pełna kapitulacja. W sprawie Huawei najpierw mówienie, tak, tutaj będę się trzymał polityki Donalda Trumpa, rzeczywiście sankcje. Po cichu teraz, bo to po cichu tak naprawdę. Czy widzieliście gdzieś państwo na głównej czołówce gazet informację, że Huawei otrzymuje zgodę na zakup chipów? No nie, czyli po cichu zaczynają mu być otwierane furtki. Więc on będzie miał właśnie taką ostrą narrację, po czym minie kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy i okazuje się, że Pekin może odbębnić pełne zwycięstwo. Rzeczywiście, no Kamala Harris pokazuje w czasie tej swojej wizyty do Azji, w Singapurze i do Wietnamu. Znaczy powiem szczerze, no ona nie pokazuje się jako ktoś bystry szczególnie. No w Singapurze mając przemówienie dla grupy biznesmenów, no zaczęła opowiadać o zakupach świątecznych, a przypomina jest to wizyta w Azji, no niedaleko Afganistanu. Potem w jednym z swoich czołowych wystąpień w Singapurze, jednym z pierwszych z jej ust dotyczących polityki zagranicznej, no zupełnie nie wspomniała właśnie o Afganistanie, dopiero została przez dziennikarzy o to zapytana. No coś tam w tym przemówieniu wspomniała o Chinach i nawet tam pogroziła palcem, Tymczasem, co Chińczykom się nie spodobało, i Global Times od razu ją tam zaatakował, no ale oni tak od czasu do czasu i Bidena poatakują, i ją poatakują, no, ale no, myślę, że się śmieją, słuchając patrząc na tę jej podróż do Singapuru, no jednak miejsca, które tak jak Tajwan, tak jak Korea Południowa, tak jak Japonia, chce widzieć, że Chiny, że i Stany Zjednoczone no, są państwem z jakąś wizją wobec tego zagrożenia, jakim są Chiny. No, no to widzimy, no mamy opowiastki o zakupach bożonarodzeniowych. Także no to jest, czy Biden, czy Harris, no to jest tak, rzeczy no dla samych Amerykanów Harris prawdopodobnie jest to totalny już komunizm, no ale tutaj w kwestii polityki zagranicznej, no to będzie zupełnie oddanie pola Chińczykom.
Mamy jeszcze w podobnym tonie kolejny komentarz. Mariusz Borucki, administracja Bidena i sam Joe, to się za przeproszeniem nawet do zarządzania budki z hotdogami nie nadaje. Pytanie, co z tym zrobią Amerykanie i co my Polacy powinniśmy zrobić?
No, no właśnie, patrząc też na niektóre działania w Polsce, jak to ludzie, którzy się nawet do zarządzania budki z hotdogiem nie nadają, a okazuje się, że podejmują bardzo ważne decyzje, także często związane z Chinami. Także to jest taki chyba no, wszędzie taka choroba właśnie, która przyszła na nieudaczników, a być może no, ktoś pracuje nad tym, żeby tacy nieudacznicy byli na świeczniku, bo łatwiej nimi po prostu kierować.
Tutaj propozycje rozwiązania dla Polaków w komentarzu przysyła Gazeta Kwietnia. Jeśli politycy i armia nie potrafią pokonać komunistycznych Chin, to my wszyscy je pokonajmy, nie kupując chińskich towarów. # nie kupuję z Chin.
No tak, tylko to by wymagało, no, żebyśmy wszyscy tego nie robili. Wiemy też, że wielu polskich producentów no jednak jakąś część żyje z tego, że część sprowadza swoich produktów z Chin. Także no to jest jakaś akcja, jakaś pewnie taka demonstracja z naszej strony, no sprzeciwu wobec tego, zwłaszcza jeżeli wiemy, no, że co się dzieje w tej chwili w Chinach, prawda? Wiemy o tym, że tam są obozy koncentracyjne, że to jest rzeczywiście okrutny reżim, jak okrutny dla swoich własnych obywateli. Nie należy wierzyć, że innych obywateli innych państw traktowaliby lepiej. To na pewno, ale to nie jest coś, co wystarczy. No tutaj widać, że potrzeba działania państw przeciwobronnych. No potrzeba takich działań, jak chociażby robi Litwa. Litwa, która zrozumiała, że może robić interesy z innymi państwami, nie musi cały czas i całemu światu obwieszczać, że bardzo musi zależeć od Chin. I wyszła z tego nieprzynoszącego jej korzyści chińskiej inicjatywy 17+1. Wezwała inne kraje, w tym Polskę, do tego, żeby wyjść z tej inicjatywy. Zaczęła współpracę najpierw dyplomatyczną, a teraz liczy na dużą współpracę gospodarczą z Tajwanem. Oczywiście jest za to karana ze strony chińskiej, no ale pokazała, że niekoniecznie trzeba liczyć na tą współpracę i że takie no właśnie hasło tego, żeby otworzyć się na kraje o podobnych wartościach i systemach, może wyjść od władz, bo to była jednak decyzja tamtejszych władz.
No właśnie, a propos Litwy, no tutaj chińskie media próbują w temat wciągnąć właśnie Polskę. Jeden z głównych dzienników chińskich, Global Times, pisze, że Chiny mogłyby zawiesić bezpośrednie połączenia kolejowe z Litwą, a właśnie skierować więcej tych połączeń do Polski. Pani redaktor, co oznacza taka narracja no, takiego jednego z czołowych chińskich dzienników?
Wiemy, że Litwa w tej chwili jest w ciężkiej sytuacji. Z jednej strony musi, tak jak Polska, radzić sobie z bronić swojej granicy, prawda? Tutaj ma atak ze strony Rosji i Białorusi. A jednocześnie no, ma ostry konflikt z Chinami, dlatego że chce rozwijać relacje z Tajwanem. I jest za to karana nie tylko odwołaniem ambasadorów, ale także no, blokadą biznesową. Już wiemy o tym. Litewskie firmy mówią o tym, że no, nie otrzymują nowych zamówień, że strona chińska nie przyznaje im jakichś licencji, czy nie odnawia licencji na import towarów z Litwy. A Chińczycy zaczynają raptem odkrywać, że, no, chińskie, że litewskie towary, to na przykład produkty rolne, to mają raptem jakieś, odkryli, teraz mają szkodniki. Także już chyba raczej wstrzymają utrzymane zostało połączenie nowym jedwabnym szlakiem na Litwę. Także co kilka dni dowiadujemy się o jakichś nowych karach. Litwini mówili, że będą się z tym liczyć i też będą liczyć się z tym, że będą między innymi musieli te towary ściągać z Polski, ale myślę, że tu celowo w tej chwili jest fakt, że robi to Global Times, to jest taka no, tuba komunistycznej propagandy. Jak Pekin chce komuś pokiwać paluszkiem i postraszyć, to wykorzystuje właśnie Global Times. Telewizja Pod Prąd o tym bardzo dobrze wie, bo kiedy państwo, no niby taka mała telewizja, prawda, internetowa, ale państwo wzięliście udział w has akcji Say Yes to Taiwan, Say Yes to Taiwan, Say No to China, no to medium, które państwa zaatakowało, to było właśnie Global Times. Także to jest takie narzędzie, które ma właśnie wskazać, no, gdzie ten wróg jest i w kogo trzeba uderzać i jakimi być może metodami. I Global Times wskazał dwie metody. No jedne to przekonywać Polaków, żeby właśnie ściągać wszystkie towary, które idą na Litwę i żeby to tak już, żeby Polacy uwierzyli, że to tak zawsze będzie. Jak kiedyś się pokłócimy z Polakami, to Litwinom zaczniemy, Łotyszom będziemy mówić, że to oni będą mogą ściągnąć te transporty. A druga to jest no, twierdzenie, że Pekin, bo to też pisał o tym Global Times, Pekin musi ściśle współpracować z Białorusią i Rosją przeciwko Litwie. Także no, dziś widzimy te ataki tych tak zwanych uchodźców. No, to na pewno jest polityka, którą Pekin tak, żeby popierał te działania Rosji i Białorusi, bo o tym sam mówi w Global Times, że trzeba uderzać w Litwę. Dziś w Litwę to za chwilę może to zrobić, jeżeli chodzi o Łotwę, czy może to zrobić o Polskę. Sytuacja wymaga, żeby tutaj udzielać poparcia Litwie za to, co się z nią dzieje, nie tylko w kwestii działań białorusko-rosyjskich na granicy, ale także w tym, co robią w tej chwili wobec Litwy Chińczycy. Amerykanie popierają, administracja Bidena o dziwo popiera, głośno artykułuje to poparcie. Ten senator Cruz też bardzo piękny list napisał do ambasadora litewskiego w Stanach Zjednoczonych, dziękując za to poparcie i chęć współpracy z Tajwanem. Także z różnych stron Litwini otrzymuje. Unia Europejska też wyraża w tej kwestii poparcie. No fajnie by było i dobrze by było i powinno być właśnie, żeby nie być pionkiem rozgrywanym przez Chińczyków, żeby Polska także w tej kwestii powiedziała, że popiera Litwę i takim wyrazem poparcia byłoby tak, byłoby na przykład ogłoszenie wyjścia z tej inicjatywy 17+1, ale widzimy, że na takie gesty nasza władza się nie jest w stanie zdobyć, tak jak nie jest w stanie się zdobyć na to, żeby Tajwanowi dać szczepionki. Dajemy 1 000 000 Australii, 500 000 Wietnamowi i bardzo dobrze. Jestem za tym, żeby oddać te szczepionki. Gorzej by było, gdyby one się zmarnowały w Polsce. Ale taki symboliczny gest, podanie 20 000, bo to byłoby niedużo, może 50 000, nawet 100, czyli niewiele, jak w porównaniu z tym, co dajemy Australii czy Wietnamowi, to byłby gest, którym być na pewno Tajwańczycy by się nam odwdzięczyli, a biorąc pod uwagę, że jest to państwo, które gospodarczo nie jest nieistotnym miejscem. Widzimy, jak Amerykanie, Niemcy zabiegają chociażby w temacie półprzewodników, a my podobno chcieliśmy gdzieś jakiś las wycinamy teraz, żeby fabrykę półprzewodników wybudować. No to nie wiem, czy będziemy ją z Chinami budować, czy chcielibyśmy mieć bardziej stałego i bezpiecznego partnera Tajwańczyków. Więc przekazanie kilkudziesięciu tysięcy szczepionek nie jest niczym, nie byłoby czymś, no, co nadczerpałoby nasze zasoby tych szczepionek, które być może się zmarnują w Polsce, ale na to także nasze władze nie stać. Nie chcą tego, do tej pory nie zrobiły tego.
Przypominamy, że w ubiegłym tygodniu wyemitowaliśmy na naszej antenie wywiad z posłem litewskim Matasem Maldeikisem. Oczywiście zachęcam ponownie do tego, aby widzowie, którzy jeszcze tego wywiadu nie widzieli, aby obejrzeli go na naszym kanale. Pani redaktor, no właśnie, tutaj Global Times, prawda, no ten język wobec Litwy zaostrza. No i właśnie, już pojawiają się głosy, że to może być jakaś szansa dla Polski, no bo skoro w Stanach, Stany Zjednoczone, no tak jak tutaj pani redaktor mówiła, no nie są już w tak dobrej sytuacji, no pozwalają na to, żeby Chiny tam wchodziły, no to może właśnie no Chiny są tym wyjściem gospodarczym, jak to jest?
To znaczy, no To, że Chiny są jakimś Mikołajem, który no, będziemy współpracować gospodarczo i no, rozkwitniemy, no to ta narracja w Polsce już istnieje od jakiegoś czasu. No oczywiście wielu w nią wierzyło, jak na razie tych ananasów i bananów spadających z drzew, czy tam od świętego Mikołaja chińskiego. No nie widać, ale poza tym, przepraszam, że widać rosnący deficyt w handlu z Chinami, panoszącą się agenturę, no to są te tak zwane korzyści z win-win współpracy z Chinami. No ale widzimy, że przykład Litwy pokazuje nam, że to nie jest żadna współpraca gospodarcza. Wystarczy, że suwerenna Litwa podjęła decyzję, że chce mieć tajwańskie przedstawicielstwo u siebie i swoje przedstawicielstwo na Tajwanie i zaczyna być karana, nie ze względów jakichś, że wykiwała gospodarczo Chińczyków, czy chińskie firmy, czy obywateli Chin Ludowych, tylko dlatego, że podjęła decyzję polityczną, która się nie zgadza z linią komunistycznej partii Chin. I za to dziś Litwa jest karana. Dziś jest karana Litwa, za chwilę się okaże, że my podejmiemy jakąś decyzję, na przykład wyślemy te szczepionki dla Tajwańczyków, dzięki którym także polska społeczność na Tajwanie mogłaby się zaszczepić bezpiecznie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. A szczepienia dość idą powoli, bo jak wiemy, szczepionek nie mamy tak dużo. No teraz ruszyły już lokalne szczepionki, ale to też potrzeba na to czasu, żeby rzeczywiście większa część społeczeństwa się zaszczepiła. No więc gdybyśmy podjęli taką decyzję, to też być może zostaniemy w ten sposób ukarani. Także no to pokazuje, że Pekin podejmuje decyzję tylko w jednym kierunku. Coś jest dobre dla partii komunistycznej, no to tą drogą idziemy i trzeba kogoś ukarać, jakieś państwo ukarać, bo nie wykonuje poleceń partii komunistycznej, to tak jak Litwę ukaramy. I los Polski też kiedyś może być taki. Tutaj nie ma żadnego oddzielenia polityki i gospodarki. To wszystko jest połączone i kara za jakąś wypowiedź, za jakiś gest polityczny może przyjść zawsze. To nie jest partner gospodarczy. To jest policjant, który no, czuwa nad tym, żeby wypełniane były dyrektywy komunistów chińskich. I dziwi mnie, że no, widzimy pogłębiającą się jednak współpracę polską. Nie wyszliśmy z tej inicjatywy 17+1, a co chwila mamy informacje o jakichś przetargach, konkursach, w których biorą udział chińskie firmy i to chińskie firmy państwowe, chińskie firmy powiązane bezpośrednio z partią komunistyczną, z chińską armią komunistyczną.
No właśnie, w tym temacie pani redaktor, chciałabym zadać pani kilka pytań, ale najpierw pokażmy materiał redaktora Cezarego Kłosowicza na ten temat.
Tajwan ogłosił w lipcu, że otworzy na Litwie placówkę pod nazwą Tajwańskie Przedstawicielstwo na Litwie. To pierwszy przypadek, gdy biuro Tajwanu w europejskim kraju będzie używać nazwy państwa. Pozostałe biura używają nazwy miasta, stolicy, Tajpej. Komunistyczne Chiny, które na arenie międzynarodowej traktują Tajwan jak swoją zbuntowaną prowincję, ogłosiły, że decyzja Litwy to podważanie suwerenności Chin i zapowiedziały odwołanie ambasadora w Wilnie. W niedzielę chiński Global Times stwierdził, że w odwecie Chiny mogą zawiesić połączenia kolejowe i lotnicze na Litwę. Rządowa gazeta sugeruje, że transport z Chin do krajów zachodniej Europy może równie dobrze iść przez Polskę. W istocie byłoby to posunięcie podobne do ominięcia Polski i Ukrainy w dostawie gazu z Rosji na zachód. Ta groźba Chin wyraźnie wskazuje, że nowy jedwabny szlak to przedsięwzięcie nie tylko ekonomiczne, ale polityczne. Czy Polska da się wykorzystać przeciwko Litwie? Rząd PiS od lat rozwija kontakty z chińskimi komunistami. W 2016 roku ustanowiono wszechstronne partnerstwo strategiczne z Chińską Republiką Ludową. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że chce, aby Polska stała się dla Chin bramą do Europy. Spółki PKP od lat zacieśniają współpracę z Chinami. Uruchamiane są nowe połączenia kolejowe. Niedawno do przetargu na lokomotywy dla PKP Intercity zgłosiła się chińska firma CRRC w konsorcjum z Państwowym Polskim Zakładem Cegielski. CRRC znajduje się na amerykańskiej liście firm, które bezpośrednio wspierają armię, wywiad i służby bezpieczeństwa komunistycznych Chin i jest objęta zakazem amerykańskich inwestycji.
Próbowaliśmy się skontaktować zarówno z PKP, jak i właśnie z konsorcjum Cegielski. Jednak no, nadal czekamy na odpowiedź od nich, pani redaktor. Co oznacza ta współpraca? Dlaczego państwowa firma polska współpracuje z firmą uznaną za podległą armii chińskiej?
Znaczy, to rzeczy, gdyby ta sama ta firma CRC, za chwilę o niej troszkę więcej powiem, sama prawdopodobnie wystąpiła w tym przetargu, to myślę, że bardzo szybko no, od niego w jakimś, no, szanse by jej były dużo mniejsze. No, myślę, że jakoś szybciej zaczęlibyśmy tutaj grzebać, co to za firma. Nawet media związane z państwem być może byłyby zainteresowane, by to robić. W związku z tym ona bardzo sprytnie weszła we współpracę z FPS Cegielski, której od 2009 wyłącznym akcjonariuszem i właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. I, czyli krótko mówiąc, no, wielkie konsorcjum państwowe idzie na współpracę z firmą, która jest bezpośrednio kontrolowana przez komunistyczną partię i chińską armię, po to, żeby wygrać konkurs. Tu oczywiście bardzo istotne jest, żeby cały czas pamiętać, kto kieruje Agencją Rozwoju Przemysłowego. Pan Cezariusz Lesisz, który był bliskim współpracownikiem i Mateusza Morawieckiego, i jego ojca Kornela. Sam prowadził biznesy w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, ale okazało się, że nie jest jakimś biznesmenem, który no, potrafi robić dobre biznesy. Wszystko to poupadało i dopiero dzięki związkom z rodziną Morawieckich zapaństwowe rozwijał swoją karierę. No, w całej Polsce pokazał się, jak sprawnym jest organizatorem, stojąc na czele tego projektu, nadzorowując projektem Polskie Szwalnie. To miał ten projekt, który miał zalać Polskę i Polaków maseczkami robionymi w Polsce. No, wiemy, że zakończyło się to klapą. No więc właśnie firma pod takim konsorcjum, pod takim kierownictwem nadzoruje fabrykę, która wchodzi w sojusz, we współpracę z firmą, która znalazła się na liście ponad 1100 firm chińskich, liście Trumpa, która zakazała inwestorom ze Stanów Zjednoczonych inwestowania właśnie w te firmy. Ta firma CRC to jest taka cała grupa, tam jest kilka podmiotów i wielu z tych podmiotów na tej liście, ale jednocześnie CRC Group także jako całość znalazła się na tej liście. Ta lista, tak jak państwo wspomnieli w programie, no mówi, że to są firmy, które pracują na rzecz wojska chińskiego, na rzecz wywiadu i aparatu bezpieczeństwa, w związku z tym inwestowanie w niej, współpraca z nimi jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa dla danego kraju. Ależ jest wiele informacji ogólnie dostępnych w internecie mówiących nam dużo więcej o tej firmie. Wiemy, że ta firma jest wplątana w wielki skandal korupcyjny, w łapówki, przekupstwo. W ten sposób między innymi chciała wygrać przetarg w Afryce Południowej. Nawet w Afryce Południowej połapali się, w jaki sposób działa ta firma i w tej chwili zamrozili część aktywów tej firmy tam u siebie, dlatego że chcą odzyskać pieniądze, które stracili w wyniku tego przetargu. Bardzo ciekawe informacje na temat firmy CRC dostarcza stworzony w 2019 roku raport takiej firmy RadarLog, która jest organizacją badawczą, przygotowuje analizy dotyczące gospodarek danych państw, rozwoju technologicznego, i ona właśnie zajęła się firmą, którą dziś współpracuje Agencja Rozwoju Przemysłu. I ta firma, amerykańska firma, przygotowała taki raport, którego sam tytuł już nam mówi, co to za firma. Ten tytuł to jest Pekiński CRC i Pekiński pęd ku globalnej dominacji w taborach kolejowych. Czyli wiemy, po co istnieje ta firma w ramach nowego jedwabnego szlaku i różnych projektów w ramach tej inicjatywy. Ona ma kontrolować transport międzynarodowy, tabory, ogólnie cały transport międzynarodowy. Podkreślam, w ramach nowego jedwabnego szlaku. To jest to, co już kilka razy też mówiłam w telewizji Idź pod prąd, o czym mówiła między innymi jeden z urzędników administracji Bidena w wywiadzie dla konserwatywnego amerykańskiego portalu serwisu internetowego The Washington Free Beacon, zastępca amerykańskiego sekretarza obrony do spraw Azji i Pacyfiku Randall Shriver z administracji Trumpa, on mówił, że głównym graczem w projekcie nowego jedwabnego szlaku jest chińska armia ludowo-wyzwoleńcza i za ekspansją ekonomiczną w ramach tego projektu zawsze będzie szła ekspansja wojskowa. I takim narzędziem właśnie jest firma CRCS, ściśle powiązana z partią komunistyczną. Ten raport amerykański mówi o tym bardzo tak, no, dość opisowo mówi, że kierownictwo firmy CRC nosi podwójne kapelusze. Jeden jako dyrektorzy firmy CRC, a drugi jako liderzy partii komunistycznych. Zwraca ten raport uwagę, że ta firma jest jedną z najbardziej subsydiowanych firm w Chinach. No, na coś te pieniądze Chińczycy wydają, mają jakiś cel. Chcą, aby ta firma była bardzo sprawnym narzędziem do właśnie kontroli transportu na całym świecie, aby świat uzależnił się od Chińczyków w tej kwestii bardzo mocno. W tym amerykańskim raporcie Radarlog jest wymieniony cel działań, bardzo konkretnie wymieniony cel działań firmy CRC, tej firmy, którą współpracuje teraz Agencja Rozwoju Przemysłu, cel działania na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ten cel dokładnie, cytuję, brzmi tak: zdziesiątkować przemysł produkcji wagonów w Stanach Zjednoczonych i pozbawić Amerykanów tysiąców miejsc pracy. Teraz odnieście Państwo do sytuacji w Polsce. Mamy konkurs, w którym biorą udział także firmy polskie i raptem firma konsorcjum państwowe polskie wchodzi w sojusz, we współpracę z chińską firmą, o której wiemy, że jej zadaniem jest zdziesiątkowanie przemysłu produkcji wagonów w danych krajach i pozbawienie tysięcy ludzi zatrudnionych w tych krajach miejsc pracy.
No to rzeczywiście szczytny cel przyświeca tej firmie.
Dzieje się w tej chwili w Polsce. Tę firmę dopuszczono pod płaszczykiem współpracy z polską firmą, konsorcjum państwowym. I za tym stoi człowiek bardzo mocno związany, który zawdzięcza swoją karierę Mateuszowi Morawieckiemu.
Pani redaktor, no ale czy rząd polski nie ma tych informacji, czy ma te informacje i że tak powiem, nic sobie z nich nie robi? Czy myśli, że jakoś sam na tym skorzysta?
No, ale Państwo przygotowali ten informacje, ten program, taki krótki materiał, gdzie było wspomniane o tej firmie, że ona między innymi jest na tej liście Trumpa. Chyba nie dostaliście jakichś informacji tajnych z Mossadu. Ja także powołam się na raport jednej z firm Radarlog i też powiem, nie jest to wielka tajemnica, że żaden Mossad mi tego nie podsunął, tylko można to było wystukać wchodząc w Google po prostu. To są ogólnie dostępne informacje, no nie po polsku, no ale no na Boga. Chyba ktoś tam i w naszym wywiadzie, i w polskim rządzie jakimiś językami mówi, poza rosyjskim, obcymi językami.
No mamy taką nadzieję, no ale właśnie, no to w takim razie, jeśli mają te informacje, jeśli wiedzą, z kim robią interesy, no to...
Dziennikarze podają te informacje, bo Państwo pokazali tam wycinki z mediów, że no właśnie tu media piszą, że no jest ten konkurs i taka niespodzianka pojawiła się, taka współpraca konsorcjum polskie z chińską firmą państwową i zero informacji na temat tej firmy tak naprawdę. No zero informacji, że ona jest na tej liście Trumpa, zero informacji, że wielki skandal korupcyjny sprzed kilku lat, to cała sprawa się toczy zresztą cały czas w Afryce Południowej. No i że są raporty, które mówią o niebezpiecznej działalności tej firmy, o tym, jak ona jest ważną rolą odgrywa w chińskim programie dominacji światowej. I tutaj chodzi konkretnie o transport. No zero takich informacji. Także no, na każdym szczeblu państwowym, służb, dziennikarzy widzimy no, totalną kapitulację, jeżeli chodzi o Chiny. Nie ma sprawdzania żadnych informacji, nie ma podawania. Tym zupełnie nie jesteśmy zainteresowani. Znaczy, co by nie mówić o Stanach Zjednoczonych, my mówimy, że oni no, rzeczywiście mają problem, ale zobaczcie państwo, kiedy jest jakiś raport albo decyzja Bidena, to jednocześnie są media, które odkrywają całe powiązania ludzi Bidena. Kopią z kim, gdzie ten był na jakiej konferencji chińskiej, jaki chiński oficjel się pojawił gdzieś w jego okolicy. A u nas jest po prostu podawanie informacji tak, jakby to chcieli Chińczycy. No przedstawianie, że takie konsorcjum państwowe po prostu tutaj wspólnie z polskim konsorcjum no, będzie sobie brało udział w konkursie.
Mamy kolejną porcję komentarzy od naszych widzów. Elżbieta Siwek. Byłam na imprezie i jeden z gości zaczął wychwalać komunistyczne Chiny. Zapytałam go, czy był w obozach koncentracyjnych. Powiedział, że nie i nadal wychwalał bogactwo Chin. Ręce opadają.
No tak, ale to są ludzie, którzy pojadą raz na jakiś dzień, dwa, trzy, cztery, nie mówią w języku, nie pójdą poza centrum danego miasta. No, więc ich wiedza jest taka jakby, nie wiem, no moja o tym, jak być baletnicą, no, czyli żadna, prawda? No, ja mogę zobaczyć przedstawienie, widziałam, ładnie to wygląda, a jaki trud, jaką cenę przychodzi za to zapłacić, no nie jestem w stanie tego powiedzieć. No mniej więcej ci ludzie taką mają wiedzę. Oni widzą jakiś obrazek, jakiś urywek i na ten temat komentują. No to jest niestety typowe, no, ale to od takich turystów, biznesmenów 5 minut w Chinach, co to prawdziwego biznesu nigdy w Chinach nie zrobili, no to ja jestem jeszcze w stanie zrozumieć, prawda? My no, zachwycamy się, zobaczymy parę wieżowców, zobaczymy jakąś ulicę ze sklepami światowych marek tam i Chińczyków, którzy być może kupują tam rzeczy, jesteśmy tym zszokowaniem, wow, prawda? Co za styl, co za rozmach. To ja rozumiem, ale tu mówimy o jednostkach, o grupach, o ludziach, którzy są od tego, żeby nas alarmować, żeby nas chronić. Mówimy o wywiadzie, mówimy o polskich politykach, urzędnikach państwowych, mówimy o dziennikarzach, którzy no, powinni śledzić takie tematy i wytykać władzy, bo przecież od tego jesteśmy. Nie żeby pisać pochwały w rzecz władzy, tylko żeby wskazywać jej tam, gdzie ona nie widzi błędów, które popełnia te błędy.
Mamy jeszcze komentarz John Walker. Skoro mają na wszystkich haki, to co się dziwisz?
No nie na wszystkich chyba jednak mają. No nie jest tak, że cały świat i każdy poszedł na tę współpracę z Chinami. No mniej więcej w tej chwili widzimy, na kogo mają te haki i kto jak bardzo jest w to głęboko w to wchodzi. No, mamy czas, w którym to wszystko się w tej chwili no, będzie przed naszymi oczach rozgrywało i w Stanach Zjednoczonych i miejmy nadzieję, że dzięki właśnie temu, że będziemy także my o tym mówić, no także na oczach państwa. A przyjdzie czas, że będzie się trzeba z tego i mam nadzieję, że nadejdzie taki czas, że będziemy mogli z tego każdą z tych administracji rozliczyć.
Pani redaktor, bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Myślę, że możemy na tym nasz komentarz zakończyć.
Też dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem. Może jakiś lepszy będziemy mieli program, no nie pokazujący jak to, co się dzieje tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych. Z tym, że to się rozgrywa tak, że no dzięki rozdowiemy to z wielu mediów, one to dość mocno opisują. No rozgrywa się także w Polsce, tylko że w Polsce rozgrywa się to w totalnej ciszy, także jest zamilczane przez polskie media.
No mamy nadzieję, że w polskim świecie mediów także zajdą zmiany. Pani redaktor, bardzo dziękuję. A jeszcze dziękuję. Przejdziemy do ogłoszeń. Dziś o 18:00 program Którędy do nieba z udziałem przedstawicieli Kongresu Katoliczek i Katolików na temat co ja robię tu, czy młodzi katolicy zostaną w kościele. Polecamy także najnowszy artykuł na idźpodprąd.pl Andrzej Sośnierz, nowa partia, jeszcze w tym roku wywiad naszej telewizji. Po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jak biskupi katolicy ryją Polakom berety, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Przypominamy jeszcze oczywiście o wsparciu dla naszej telewizji. Naszym celem jak co miesiąc jest 1000 wpłat. Utrzymujemy się tylko z waszych datków. Także teraz na ekranie widzicie aktualną liczbę wpłat. Zachęcamy do tego, żeby rozważyć wsparcie nas i dziękujemy już za wszystkie te wpłaty, które do nas wpłynęły. Jeszcze dzisiaj po programie w naszych mediach społecznościowych szukajcie rysunku Andrzeja Patalona na ten temat i dziękuję. Do zobaczenia.
Dzisiaj z rana pokażę wam, jak katoliccy biskupi ryją Polakom berety. Znany był parę lat temu przypadek siostry Bernadetty, która pod Zabrzem, prowadząc ośrodek, coś w rodzaju domu dziecka dla dzieci, dopuszczała tam do strasznych nadużyć, między innymi do tego, że wręcz gwałty starszych na młodszych były środkiem wychowawczym stosowanym przez siostrę Bernadettę. Wszyscy o tym wiedzieli. Nikt nic z tym nie robił. Te dzieci cierpiały, były gwałcone, torturowane i tak dalej. Wszystko rzekomo dla ich dobra. I potem, kiedy, że tak powiem, mleko się rozlało, choć media o tym oszczędnie informują, jedna z pracownic, która widziała, co się działo, zapytana dlaczego, nie zawiadomiła policji czy prokuratury. A ona powiedziała, przecież to grzech. To grzech donosić na osoby duchowne. Czyli gwałcić dzieci – nie grzech. Torturować dzieci – nie grzech. Patrzeć biernie na to – nie grzech. Ale zawiadomić policję, kiedy osoba duchowna dokonuje zbrodni, nawet na najmniejszych dzieciach, a to w myśleniu tej katoliczki, tak ją wychowali księża i biskupi, jawi się jako grzech. A teraz przenieśmy się do Lublina. Wiecie, że ja ostro prawdę mówię o Kościele Rzymskim. I 12 katolików, a sąd uznał, że to bardzo bogobojni katolicy, szczerzy, postanowili donieść na mnie za słowa, które wypowiadam. A kuria się odcięła, nie potępiła ich. Czyli na księdza, który gwałci dzieci, na siostrę zakonną, która dopuszcza do gwałtów, nie wolno donosić. A na pastora, który mówi prawdę, wymachując Biblią przed oczami wielu tysięcy Polaków, donieść to cnota. Tak ryją beret biskupi katolicy Polakom.
Piątego sierpnia 1948 roku we Wrocławiu zaczął się Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Wzięło w nim udział ponad 400 intelektualistów i naukowców z 46 krajów świata. Za pomysłodawcę kongresu najczęściej uważany jest Jerzy Porejsza, polski komunista, a w tym czasie dyrektor wydawnictwa Czytelnik. Jeśli tak było, to pomysł ten z pewnością musiał być uzgodniony w Moskwie, gdzie uznano, że w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone mają monopol na broń jądrową, taki kongres będzie w interesie Związku Sowieckiego. Przygotowywał kongres polsko-francuski komitet, w którego skład wchodzili m.in. Irena Joliot-Curie, Fryderyk Joliot, Maria Dąbrowska, Ksawery Dunikowski, Jan Parandowski i Tadeusz Kotarbiński. Obrady toczyły się w auli Politechniki Wrocławskiej. Kluczowe przemówienie wygłosił sowiecki pisarz Aleksander Fadiejew, który powiedział zebranym, że są wolni tylko dlatego, że miliony żołnierzy sowieckich oddało za nich życie. Twierdził, że imperialiści amerykańscy zamierzają zamienić świat w komisariat policyjny i zaatakował lewicujących pisarzy zachodnich, którzy przestali się poddawać wpływowi Moskwy, że gdyby hieny nauczyły się pisać, to tworzyłyby coś podobnego do ich książek. Część zachodnich delegatów zarzuciła Fadiejewowi, że głosi nienawiść, a niektórzy opuścili kongres. Tak postąpił m.in. pierwszy dyrektor UNESCO Julian Huxley i brytyjski historyk Alan Taylor. Ci uczestnicy, którzy pozostali, w większości przegłosowali rezolucję wzywającą do walki o pokój w wersji odbiegającej od propozycji sowieckiej. Podczas obrad Picasso namalował swojego gołąbka pokoju. Maria Dąbrowska stwierdziła, że kongres jest dowodem na to, że Rosja nie ma jeszcze bomby atomowej i dlatego stara się rozkładać gotowość wojenną we wszystkich krajach oprócz własnego.